Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Nawiedzenie, komunia duchowa i nocna adoracja. Trwając w klimacie bardzo rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, wielkimi krokami zbliżamy się do końca 2017 roku. Już zaledwie za 3 dni, w sylwestrową noc, kiedy większość ludzi oddawać się będzie hałaśliwej zabawie i różnym szaleństwom, w wielu parafiach, a zwłaszcza w wspólnotach życia konsekrowanego i grupach modlitewnych, będą organizowane wielogodzinne albo całonocne adoracje eucharystyczne. Ich celem jest podziękowanie dobremu Bogu za niezliczone łaski udzielone w mijającym roku i przebłaganie za grzechy, szczególnie grzechy nocy sylwestrowej. Ta okoliczność skłania nas do podjęcia tematu nocnej adoracji eucharystycznej. Wpierw jednak chciałbym przynajmniej wspomnieć o bardzo chwalebnej praktyce pobożności eucharystycznej, która przynosi duże owoce duchowe, a jest nią tak zwane nawiedzenie Najświętszego Sakramentu i związana z tym praktyka komunii duchowej. O ile bowiem adoracja polega na dłuższym, co najmniej kilkunastominutowym trwaniu przed Panem ukrytym w świętej postaci, to nawiedzenie, jak wskazuje sama nazwa, jest krótkim, niemal na chwilę tylko, przyklęknięciem przed tabernakulum lub monstrancją w celu wyrażenia na ogół spontanicznej modlitwy dla uwielbienia Chrystusa, podziękowania Mu za jakąś łaskę lub wyrażenia prośby. Nierzadko nawiedzenie Najświętszego Sakramentu połączone jest z tak zwaną komunią świętą duchową, którą nie bez racji nazywa się także komunią pragnienia. Polega ona bowiem na obudzeniu w sobie pragnienia zjednoczenia się z Jezusem Eucharystycznym, jak to ma miejsce podczas mszy świętej. Nie należy więc przeciwstawiać tych dwóch form kultu eucharystycznego, gdyż one wzajemnie się dopełniają. Przedłużeniem komunii sakramentalnej jest bowiem komunia duchowa. Ta zaś prowadzi do obudzenia w sobie żarliwszego pragnienia przystąpienia do stołu Pańskiego. Ta prosta praktyka polega na chwili skupienia się i wyciszenia po to, aby najpierw obudzić w sobie wiarę i miłość do Zbawiciela, a następnie by odtworzyć w swej pamięci i wyobraźni wszystkie te uczucia, jakie na ogół towarzyszą nam podczas gorliwego przystępowania do stołu Pańskiego. Po tym następują proste i krótkie akty uwielbienia, dziękczynienia, prośby czy przebłagania. W tym celu można posłużyć się różnymi formułami, które można znaleźć w modlitewnikach oraz tak zwanymi aktami strzelistymi albo, jeśli mamy już pewne doświadczenie w życiu modlitewnym, możemy wyrazić swoje pragnienia spontanicznie, z głębi serca, wyrazić uczucia pragnienia bliskości Jezusa. Nie ma przy tym potrzeby wykonywania jakichś zewnętrznych gestów. Najważniejsze jest bowiem to, co się dzieje w sercu człowieka. Podobnie jak komunia sakramentalna, tak i komunia duchowa oczyszcza serce, dodaje sił do walki z grzechem i słabościami, umacnia wiarę, nadzieję i miłość oraz napełnia pokojem i radością. O ile przystąpienie do komunii sakramentalnej ograniczone jest do najwyżej 2 razy w ciągu dnia w związku z uczestnictwem we mszy świętej, to do komunii duchowej można przystępować wiele razy w różnych miejscach i porach, szczególnie jednak podczas nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. Warto nadmienić, że święty Jan Paweł II, zapewne sam gorliwie praktykujący komunię duchową, usilnie polecał ją m.in. w encyklice poświęconej tajemnicy Eucharystii pod tytułem Ecclesia de Eucharistia. W numerze 34 czytamy: W Eucharystii znajduje swój kres wszelkie ludzkie pragnienie, ponieważ tu otrzymujemy Boga i Bóg wchodzi w doskonałe zjednoczenie z nami. Właśnie dlatego warto pielęgnować w duszy stałe pragnienie sakramentu Eucharystii. Tak narodziła się praktyka komunii duchowej, szczęśliwie zakorzeniona od wieków w Kościele i zalecana przez świętych mistrzów życia duchowego. Święta Teresa od Jezusa pisała: kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we mszy świętej, najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej. Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana. Komunia święta duchowa ma niezwykle doniosłe znaczenie w sytuacji, gdy wierni, z przyczyn od siebie niezależnych, długotrwale pozbawieni są możliwości zarówno udziału we mszy świętej, jak i przystąpienia do komunii świętej. Tak bywa w sytuacji ciężkiej obłożnej choroby, wyjazdów do krajów, gdzie nie ma kościołów katolickich lub dostęp do nich jest bardzo utrudniony, jak również w sytuacji prześladowania wyznawców Chrystusa. Pisał o tym święty Jan Paweł II w liście do biskupów 6 sierpnia 1983 roku, wyjaśniając zarazem głęboki sens komunii duchowej. Oto jego słowa: poszczególnym wiernym czy wspólnotom, którzy z powodu prześladowań lub braku kapłanów są pozbawieni przez dłuższy czy krótszy czas możliwości celebrowania świętej Eucharystii, nie brakuje jednak łaski Odkupiciela. Jeśli ożywiani wewnętrznie pragnieniem sakramentu i zjednoczeni w modlitwie z całym Kościołem wzywają Pana i wznoszą do Niego swoje serca, w mocy Ducha Świętego żyją w komunii z Kościołem, żywym ciałem Chrystusa i z samym Panem. Chociaż zjednoczeni z Kościołem za pośrednictwem pragnienia sakramentu wydawaliby się zewnętrznie dalecy od Niego, to wewnętrznie i rzeczywiście są w komunii z Nim i dzięki temu otrzymują owoce sakramentu. Wracając do kwestii nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, należy stwierdzić, że jest to praktyka niezwykle ceniona przez wielu świętych i mistrzów duchowych, a przy tym usilnie polecana przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Na przykład papież Pius XII w encyklice Mediator Dei zwraca się do duszpasterzy: starajcie się więc z najwyższą pilnością, aby świątynie stały otworem jeszcze częstszym odwiedzinom wiernych. Niech świątynie będą domami bożymi, w których by ci, którzy tam wejdą prosić o dobrodziejstwa, radowali się, że wszystko uzyskali, i w których by dostępowali niebiańskiej pociechy. Podobnie wypowiada się papież błogosławiony Paweł VI, pisząc w encyklice Mysterium Fidei z 1965 roku, dotyczącej nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu. Oto słowa papieża Pawła VI. Ponadto niech wierni nie zaniedbują w ciągu dnia nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, który należy przechowywać w kościołach wedle przepisów liturgicznych. Pośrednio o nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu jest mowa w instrukcji wydanej przez Kongregację dla Sakramentów i Kultu Bożego pod tytułem Inestimabile Donum w sprawie niektórych norm dotyczących kultu tajemnicy eucharystycznej, gdzie czytamy, że przed Najświętszym Sakramentem zamkniętym w tabernakulum lub wystawionym publicznie należy zachować czcigodny zwyczaj przyklękania na znak uwielbienia. W akt ten należy wkładać całą duszę. Aby serce ugięło się przed Bogiem w kornej czci, przyklęknięcie nie powinno być ani spieszne, ani niedbałe. Wspomniałem na wstępie, że najbliższa sylwestrowa noc to dla wielu gorliwych czcicieli Jezusa Eucharystycznego szczególna okazja do całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ta praktyka jest poniekąd odpowiedzią wierzących na skargę Jezusa z Ogrójca skierowaną do śpiących apostołów. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Z jednej strony noc przeznaczona na zasłużony wypoczynek jest szczególnym czasem wyciszenia i wyłączenia się z różnych aktywności zewnętrznych, sprzyja więc bliskości czy wręcz intymności bliskich sobie osób. Z drugiej jednak strony, pod osłoną nocy dokonuje się wiele zła i grzechu, którego ludzie nie widzą, ale widzi Bóg. Nocne czuwanie przy Jezusie Eucharystycznym ma więc szczególną wymowę i wartość, gdyż do trudu modlitwy adoracyjnej dołącza się zmęczenie i dobrowolna ofiara złożona z należnego oraz naturalnego prawa do wypoczynku. Ma także znaczenie wynagradzające, w czasie bowiem, gdy tylu ludzi zapomina o Bogu i własnej godności, dopuszczając się grzechów i przestępstw, inni ludzie trwają przy Jezusie, aby za nich się modlić i wynagradzać zło przez nich popełnione. Warto na koniec nadmienić, że wielkim propagatorem nocnych adoracji w połowie XIX wieku był karmelita ojciec Hermann Cohen, znany w zakonie jako ojciec Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu. Urodził się w 1820 roku w Hamburgu w kupieckiej rodzinie żydowskiej. Był muzykiem, znanym w Europie pianistą, który kształcił się pod okiem słynnego Franciszka Liszta. Osiadł w Paryżu, gdzie pracował jako organista w jednym z kościołów. Podczas nabożeństw majowych obudziło się w nim pragnienie głębszego życia religijnego. Przyjął więc chrzest w 1847 roku i stał się żarliwym krzewicielem kultu eucharystycznego. Rok po swoim chrzcie założył Stowarzyszenie Nocnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, a kilka miesięcy później wstąpił do klasztoru karmelitów w Brussei koło Bordeaux. W 1851 roku został kapłanem i odtąd jako kaznodzieja gorliwie szerzył kult Eucharystii we Francji, Belgii i w Anglii. Jako muzyk napisał wiele kompozycji i pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu. Zmarł w Berlinie w 1871 roku. Warto bliżej poznać tę piękną postać żarliwego apostoła pobożności eucharystycznej i uczyć się od niego poświęcenia, aby nawet w nocy pocieszać Jezusa, który w Eucharystii pozostał z nami na zawsze, aż do skończenia świata.